Wyobraźmy sobie tak na sam początek posiadanie takiej karty wyjścia z więzienia, wiesz, w prawdziwym świecie.
Mhm.
Dosłownie takiego prawnego asa w rękawie, który mógłby w ułamku sekundy powstrzymać brutalne publiczne pobicie. Posiadanie tej karty w kieszeni, słuchanie trzasku bata, odczuwanie bólu fizycznego, no i świadome nieużycie jej.
To całkowicie przeczy ludzkiej logice.
Prawda. I do tego zatrzymanie tego faktu w absolutnej tajemnicy aż do momentu, gdy będzie już po wszystkim.
Instynkt samozachowawczy wręcz krzyczy przecież, żeby użyć każdej dostępnej przewagi, żeby uniknąć bólu za wszelką cenę. A jednak, no, z historycznego punktu widzenia, dokładnie to się wydarzyło w starożytności.
I dlaczego ktoś miałby świadomie zrezygnować z takiej ochrony? To jest w zasadzie główna tajemnica, którą dzisiaj bierzemy pod lupę.
Dokładnie.
Analizujemy dziś fascynujący materiał, oparty na starożytnym tekście oraz na wykładzie teologicznym doktora Matthew S. Harmona dotyczącym listu do Filipian, ale zamiast tonąć w takich suchych, wiesz, akademickich rozważaniach, postaramy się wyciągnąć stamtąd coś bardzo praktycznego.
Coś, co całkowicie wywraca do góry nogami współczesne rozumienie władzy, lojalności, a nawet tego, w jaki sposób my w ogóle znosimy życiowe tragedie.
O to właśnie chodzi. Porozmawiamy o tym, co to w ogóle znaczy być obywatelem innego królestwa i dlaczego współczesny, powszechny indywidualizm to ogromna pułapka.
No i co najważniejsze, z jakiego powodu autor tego tekstu uważa cierpienie za prezent?
Okej, rozpakujmy to wszystko po kolei. Zanim w ogóle zrozumiemy, jak zachowuje się taki idealny obywatel, musimy ustalić, jak zbudowana jest cała ta argumentacja.
Jasne, trzeba zacząć od fundamentów.
Bo w tekstach pojawia się fascynujący obraz tego, jak autor, czyli apostoł Paweł, konstruuje tę swoją wiadomość. Z tego, co widzę, to on nie rzuca przypadkowych rad. To ma bardzo konkretną architekturę.
Zgadza się. Wykład proponuje tutaj taką bardzo plastyczną metaforę do zrozumienia struktury tego tekstu. Zamiast widzieć to jako zbiór luźnych myśli, wyobraźmy to sobie jako ciężki kamień wrzucony do spokojnego garnka z wodą.
Kamień wrzucony do wody, okej.
Tak. I tym kamieniem, czyli takim centrum całej księgi, jest potężny hymn o naturze Chrystusa z drugiego rozdziału. Moment uderzenia kamienia o taflę to najmocniejszy punkt, ale to fale, które rozchodzą się po całym naczyniu, definiują to, co tak naprawdę dzieje się na brzegach.
Rozumiem, to promieniuje na całą resztę.
Właśnie. Fragment, któremu dzisiaj się przyglądamy, to sam początek głównej części listu. Czyli to jest to pierwsze uderzenie tych fal.
I on tu ustawia fundament pod wszystko, co powie później.
Zgadza się.
Tak jest. Tym fundamentem jest pierwsze konkretne polecenie w całym tekście.
I tu pojawia się to bardzo specyficzne starogreckie słowo, politeuema. Oznacza ono po prostu życie jako obywatel, czy też sprawowanie obywatelstwa. Ale musimy pamiętać o tle historycznym.
Oczywiście to kluczowe.
List jest skierowany do ludzi w Filipii. Z tego co rozumiem, to było miasto, w którym rzymskie obywatelstwo stanowiło taki absolutnie elitarny status. To nie był kawałek papieru, który miał każdy przechodzień na ulicy.
O nie, obywatelstwo rzymskie w tamtym czasie i konkretnie w tamtym miejscu było czymś w rodzaju niezwykle ekskluzywnego paszportu dyplomatycznego.
Wow, zapewniało zwolnienia z pewnych podatków, gwarantowało prawo do uczciwego procesu, no i co najważniejsze, chroniło przed najbardziej poniżającymi karami fizycznymi. Posiadanie takiego statusu w tej kolonii stawiało człowieka na zupełnie innej półce społecznej.
I tu właśnie wracamy do tej przedziwnej historii z otwarcia naszej analizy. Paweł i jego współpracownik Sylas zostają uwięzieni w tym mieście. Tłum i lokalni urzędnicy ich atakują. Zostają brutalnie, publicznie pobici.
Mhm.
A Paweł, który urodził się jako pełnoprawny obywatel rzymski, nie powiedział absolutnie ani słowa, żeby to powstrzymać.
Ujawnił swój status, wiesz, dopiero następnego dnia po fakcie. Co zresztą wywołało totalną panikę wśród urzędników.
No tak, zorientowali się, że mocno przekroczyli uprawnienia.
Skatowali obywatela Rzymu bez żadnego wyroku, złamali prawo.
Ale to jest ten moment, w którym muszę ci wejść w słowo, bo to mi nie daje spokoju. Kiedy czyta się o kimś, kto ma pełne prawo do obrony, ale z niego nie korzysta i celowo przyjmuje ciosy, to czy to nie jest robienie z siebie męczennika na siłę?
To znaczy?
No, przychodzi mi na myśl taki współczesny dyplomata z immunitetem. Podczas zamieszek zrzeka się go, staje w pierwszym rzędzie, no i dostaje pałką policyjną, żeby tylko pokazać solidarność z aktywistami. Czy to była taka, wiesz, manifestacja pod publiczkę?
Powiem tak, to bardzo trafna analogia, bo to dotyka samego sedna problemu przywództwa. Wykład argumentuje, że to absolutnie nie był żaden mazochizm, ani jakaś próba zbudowania własnej legendy przez takie tanie męczeństwo.
To co to było w takim razie?
To była chłodna, celowa kalkulacja oparta na głębokiej empatii. Paweł doskonale wiedział, że przytłaczająca większość ludzi w kościele w Filipii, do których ten list pisał, nie miała takiego asa w rękawie.
No tak, to byli zwykli ludzie.
Byli zwykłymi mieszkańcami, często z naprawdę niskich warstw społecznych. Gdyby zderzyli się z oporem lub jakimś prześladowaniem ze strony władz, po prostu musieliby przyjąć te ciosy. Fizycznie, ekonomicznie, społecznie. Nie mieli immunitetu na życie.
Rozumiem, więc gdyby Paweł po prostu krzyknął: "Zostawcie mnie, jestem obywatelem Rzymu", to ocaliłby wprawdzie własną skórę, ale straciłby wszelką wiarygodność w ich oczach.
Dokładnie o to chodzi. Jego późniejsze słowa o wytrwałości w obliczu trudności, no, brzmiałyby niesamowicie pusto.
Pomyśleliby sobie: jasne, łatwo ci filozofować o znoszeniu cierpienia zza rzymskiego biurka.
Właśnie, skoro sam w ułamku sekundy wyciągnął dokument i uniknął więzienia, nie używając tego przywileju, on dał im potężny przykład. Komunikat brzmiał: zobaczcie, rzymskie obywatelstwo daje władzę, owszem, ale ja definiuję się przez obywatelstwo wyższego rzędu, tego Królestwa Bożego.
Niesamowite. I dla jego zasad jestem gotowy znieść to samo, co wy.
Tak. To buduje po prostu gigantyczny autorytet.
To rzeczywiście jest całkowite odwrócenie tego, jak my dzisiaj postrzegamy władzę i przywileje. My zazwyczaj używamy ich, no, żeby odgrodzić się od problemów zwykłych ludzi.
Niestety tak to zwykle wygląda.
Skoro więc ten tekst definiuje wczesnych wierzących jako obywateli innego niebieskiego królestwa, to naturalnie pojawia się pytanie o zasady funkcjonowania tam. Bo przecież każde państwo musi mieć jakieś prawo. Co jest w takim razie konstytucją tego nowego królestwa?
Źródła wskazują tutaj bardzo wyraźnie, że tą konstytucją jest Ewangelia. I w tym konkretnym kontekście to słowo nabiera znacznie, znacznie szerszego znaczenia.
To znaczy jakiego?
To nie jest tylko taki historyczny zapis o tym, co Bóg rzekomo zrobił w przeszłości. To nie jest jakaś notka w starej encyklopedii. To jest absolutny punkt odniesienia, taka codzienna miarka.
Miarka, do której przykładamy zachowanie?
Zgadza się. Według niej obywatele mają kalibrować dosłownie każdy aspekt swojego życia. Od finansów, przez relacje z bliskimi, aż po sposób, w jaki w ogóle reagują na niesprawiedliwość.
Ale musisz przyznać, że to rodzi potężny konflikt interesów. Mamy tu do czynienia z ludźmi żyjącymi w fizycznym świecie. Oni podlegają ziemskim prawom, płacą podatki upadłym liderom, ale jednocześnie mają być lojalni wobec zupełnie innej konstytucji.
Mhm.
To trochę jak posiadanie podwójnego obywatelstwa w dwóch krajach, które akurat prowadzą ze sobą zimną wojnę, prawda?
Świetne porównanie. I to jest właśnie to nieustanne napięcie, z którym oni musieli się mierzyć i z którym, według tego tekstu, ludzie wierzący mierzą się do dziś.
Zawsze będzie iskrzyło.
Zawsze będzie istniał ten potencjalny konflikt między wiernością wyższej konstytucji a oczekiwaniami, no, państwa czy kultury. Dlatego autor tak mocno naciska na posłuszeństwo tym zasadom i to niezależnie od zewnętrznych okoliczności.
Czyli nieważne, czy szef patrzy.
Dokładnie. Niezależnie, czy on sam tam jest i może ich doglądać, czy siedzi zamknięty w celi setki kilometrów dalej.
I tutaj z kolei w wykładzie pojawia się koncepcja, która z psychologicznego punktu widzenia jest, no, absolutnie fascynująca. Dr Harmon podaje taki codzienny przykład dotyczący naszej natury. Wyobraźmy sobie kierowcę, który jedzie autostradą.
O, uwielbiam ten przykład.
Ograniczenie prędkości wynosi, powiedzmy, 100 km na godzinę. Ale droga jest pusta, słońce świeci, więc kierowca sobie beztrosko dociska gaz do 130. I nagle w pasie zieleni dostrzega ukryty radiowóz z fotoradarem. Co się dzieje?
Znamy to wszyscy z autopsji.
Odruchowo w ułamku sekundy stopa wędruje na hamulec, auto zwalnia, no i kierowca z automatu udaje wzorowego obywatela.
Właśnie. Albo weźmy inny podobny przykład z dziećmi, które rozrabiają w swoim pokoju. Niszczą meble, robią potworny hałas, krzyczą.
Aż dudni.
I wystarczy, że usłyszą te ciężkie kroki dorosłego na schodach. Nagle wchodzisz do pokoju, a tam po prostu aniołki w absolutnej ciszy układają klocki.
Piękne. I oba te przykłady genialnie wręcz ilustrują zjawisko posłuszeństwa zewnętrznego. Nasze zachowanie zmienia się drastycznie tylko pod wpływem obecności autorytetu i groźby kary, o naturę samej religii. Czy to wszystko się nie sprowadza de facto do, no wiesz, strachu przed kosmicznym policjantem z fotoradarem?
Rozumiem obiekcję.
Ktoś z boku mógłby powiedzieć tak. Okej, ten cały wasz system polega na tym, że zachowuje się dobrze tylko dlatego, bo wierzę, że na górze siedzi wielki brat, który wszystko skrupulatnie notuje. A gdybym miał pewność, że na mnie w tej sekundzie nie patrzy, od razu wcisnąłbym gaz do dechy.
I wiesz co, to jest niezwykle powszechny zarzut, ale omawiane dzisiaj źródła bardzo stanowczo temu zaprzeczają. Wyjaśnienie tego mechanizmu jest po prostu znacznie głębsze. Tu w ogóle nie opiera się to na strachu przed karą.
A na czym?
Ten tekst skupia się na spójności tożsamości. Prawdziwy obywatel, taki, który naprawdę zinternalizował konstytucję królestwa, przestrzega jej nie dlatego, że ktoś patrzy mu przez ramię.
Tylko dlatego, że sam taki jest.
Dokładnie. Przestrzega jej ze względu na to, kim sam się stał. To zachowanie ma w naturalny sposób wynikać z jego nowego, wewnętrznego DNA. Zresztą popatrzmy na to z psychologicznego punktu widzenia. Życie w ciągłym strachu przed ukrytym radarem jest po prostu potwornie wyczerpujące.
O tak, zużywa masę energii.
Jeśli postępujesz właściwie tylko pod presją wzroku nadzorcy, to znaczy, że tak naprawdę nie przyjąłeś tych wartości do serca. Ty jedynie starasz się uniknąć życiowego mandatu.
Czyli podsumowując, mówimy tu o ewolucji od motywacji muszę, bo mnie złapią, do motywacji robię tak, bo to po prostu odzwierciedla, kim jestem.
Tak to należy rozumieć.
I to wszystko brzmi przepięknie w teorii, ale powiedzmy to sobie szczerze, życie zgodnie z taką wewnętrzną konstytucją, podczas gdy reszta tego świata gra według zupełnie innych, często bezwzględnych i brutalnych reguł, to musi być przytłaczające.
Oj tak, to ogromny ciężar.
No właśnie, to jak ktokolwiek jest w stanie to utrzymać na dłuższą metę, bez jakiegoś całkowitego wypalenia się i rzucenia tego wszystkiego?
I to jest ten kluczowy moment, w którym nasz dzisiejszy tekst dokonuje takiego gwałtownego zwrotu.
Co to znaczy?
Autor przechodzi płynnie od kwestii bycia indywidualnie prawym do bardzo radykalnego nacisku na działanie zespołowe. Paweł wzywa tam do trwania w jednym duchu. Warto tu zaznaczyć na marginesie, że w ujęciu czysto teologicznym odnosi się to do wsparcia Ducha Świętego.
Jasne. Takie zasilanie z zewnątrz?
Tak. Ale na poziomie praktycznym ten nacisk na jedność między ludźmi jest niezbędny. Harmon ilustruje to w wykładzie za pomocą metafory z futbolu amerykańskiego. Konkretnie wspomina tak zwaną linię ofensywną.
To ci potężni zawodnicy z przodu, tak? Ci najwięksi.
Właśnie ci. Oni nie mają za zadanie zdobywać punktów, blasku fleszy, biegać z piłką do strefy punktowej. Ich jedynym celem jest stanąć ramię w ramię, bardzo ściśle zablokować przeciwników i utworzyć tak zwaną bezpieczną kieszeń dla rozgrywającego.
Żeby mógł podać.
Tak. I jeśli choć jeden zawodnik opuści ręce albo się wyłamie, napastnik od razu się przedziera i rozbija całą akcję. Czasem zresztą też fizycznie niszczy zdrowie rozgrywającego.
Ta metafora sportowa świetnie to oczywiście obrazuje, ale czytając ten wykład powiem ci, że miałem przed oczami coś znacznie bardziej historycznego. I w sumie dosłownego.
Co masz na myśli?
Słynny rzymski szyk żołwia. Testudo. Przecież w tamtych czasach każdy, kto czytał ten list do Filipian, doskonale wiedział, w jaki sposób walczą legiony rzymskie.
O, to jest fenomenalne rozwinięcie tej myśli. Tak, ci żołnierze zbijali się w taką niesamowicie ciasną formację.
Zamykali się po prostu za ścianą tarcz z przodu, z obu boków, a ci goście w samym środku trzymali tarczę poziomo nad głowami. Tworzyli niemal niezniszczalny, taki no opancerzony czołg, złożony z ludzi.
I wszystko, co wróg w nich rzucił, po prostu po tym rykoszetowało?
Dokładnie. Strzały, kamienie, ale to całe ich przetrwanie opierało się na jednym, no bezlitosnym założeniu. Życie każdego pojedynczego żołnierza zależało absolutnie od tarczy jego sąsiada z prawej i z lewej strony.
Ani na milimetr nie mogło być luki.
Przecież jeśli jedna osoba w tym szyku nagle postanowiłaby, wiesz, a potrzebuje więcej przestrzeni życiowej. opuściłaby na sekundę tarczę, chociażby żeby podrapać się po nosie. Albo gorzej, uciekła w popłochu.
To od razu wlatują włócznie wroga.
I ginie nie tylko ten marudę, który opuścił tarczę, ale cały oddział przez ten jeden mały wyłom.
I wiesz, to co mówisz uderza prosto w serce jednego z największych problemów naszego współczesnego świata i naszej zachodniej kultury w szczególności.
Czyli czego?
Uderza w mit takiego skrajnego indywidualizmu. My dzisiaj bez przerwy jesteśmy wręcz karmieni tą narracją o samowystarczalności.
Dasz radę sam, możesz wszystko sam.
Otóż to. W świecie wiary zresztą to często przybiera formę myślenia w stylu ja, moja własna osobista duchowość i to mi w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję innych.
A wykład pokazuje, że to błąd.
Wykład przywołuje tu świetną anegdotę. Jeden z seminaryjnych profesorów prowadził kiedyś taką serię kazań, którą zatytułował, no po prostu bardzo bezpośrednio, pomóż mi dostać się do nieba.
Wow, to jest mocne w swojej prostocie.
Tak. To zdanie to kwintesencja tego, że to przetrwanie, czy to moralne, czy emocjonalne, no to nie jest po prostu projekt solowy. To nie jest bieg z przeszkodami dla samotnych wilków. Bez innych ludzi z własnymi tarczami nie mamy szans.
Ludzi, którzy nas podniosą, jak stracimy siły.
Tak. I przypomną o tych wyższych wartościach, kiedy uderzy prawdziwy kryzys.
To naprawdę zmusza, żeby inaczej spojrzeć na dzisiejsze promowanie niezależności. Jeśli patrzymy na to przez pryzmat rzymskiego szyku, no to takie hasła w stylu nie potrzebujesz absolutnie nikogo brzmią po prostu jak przepis na pewne samobójstwo.
Zwłaszcza w zderzeniu z wielkim oporem. A tekst przecież mówi dużo o wrogich siłach i o lęku.
No właśnie, a jak to osamotnienie i lęk mają się do siebie w kontekście tego listu?
Odpowiedź kryje się tutaj w fascynującym, no bardzo specyficznym szczególe lingwistycznym. Greckie słowo, którego używa apostoł Paweł na określenie strachu w tym fragmencie, to nie jest zwykłe słowo oznaczające, nie wiem, lęk przed pająkami.
Czy ciemnością? Okej.
To termin, który w starożytności był bardzo często używany w kontekście czysto militarnym, do opisania zachowania koni wojennych w środku bitwy.
Koni wojennych, to znaczy w jakim konkretnie sensie?
Wyobraźmy to sobie. Wielkie, potężne zwierzę bojowe, które nagle w otoczeniu kompletnego chaosu, wrzasków ludzi, zapachu krwi, po prostu pęka, wpada w paniczną histerię. Taki spłoszony koń wojenny traci absolutnie orientację.
Jest nieprzewidywalny.
Wstaje dęba, rzuca się we wszystkie strony, tratuje wszystko dookoła, no w tym własne szeregi. Staje się śmiertelnym zagrożeniem dla siebie i dla wszystkich żołnierzy wokół niego.
Czyli sieje zniszczenie u swoich.
Zgadza się. I samotny człowiek, polegający tak skrajnie na własnych zasobach, w obliczu nagłej tragedii zachowa się dokładnie tak samo. Jego umysł wpadnie w histerię.
Zacznie się miotać na oślep.
Ale jeśli oprzesz się na społeczności, zachowasz ten szyk, brak panicznego strachu jest wielkim znakiem. Dla ciebie i wspólnoty to dowód, że przetrwacie, a dla oponentów to dowód, że przegrają.
No i tak docieramy, choć przyznaję, że z pewnym trudem, do miejsca, które wywołało u mnie podczas czytania tych analiz największe zgrzyty. Zgrzyty wręcz na poziomie fizycznym.
Domyślam się, o który fragment ci chodzi.
Mówiliśmy o oporze, trzymaniu tarcz, żeby przetrwać te lecące zewsząd włócznie, o wrogich siłach, o wszystkim tym, czego każdy przy zdrowych zmysłach stara się w życiu unikać, czyli po prostu o bólu, o cierpieniu.
Tak.
I w tym momencie źródło rzuca tezę, która wydaje mi się po prostu szokująca. Jakby lekko odklejona od rzeczywistości. To znaczy stawia znak równości, sugerując, że ten opór to prześladowanie i ból to w rzeczywistości dar. Po prostu prezent od Boga.
Brzmi ostro, ale tak. Zgodnie z tym starożytnym tekstem wierzący otrzymują takie dwa prezenty z łaski. Pierwszy dar to wiara i to oczywiście nie ma chyba żadnych kontrowersji.
Wiara, zgoda to jest prezent, który bierzemy w ciemno. Ładny papier, odpakowujemy z uśmiechem, w środku jest sens życia i nadzieja.
Ale ten drugi dar, czyli cierpienie dla tych wyższych wartości, no to jest już zupełnie inna bajka. Dokument doktora Harmona posługuje się tu fenomenalną metaforą, żeby ująć to zjawisko.
Zamieniam się w słuch.
O ile pierwszy prezent to ten, wiesz, wymarzony gadżet pod choinką, z którego cieszysz się jak dziecko, o tyle drugi dar przypomina ten absolutnie najgorszy rodzaj prezentu od dalekiej ciotki. Brzydki świąteczny swater.
O rany, klasyk.
Gryzący w szyję, zupełnie za duży i w najbardziej koszmarnych kolorach, jakie można sobie wyobrazić.
i kompletnie do ciebie nie pasuje.
Zgadzacie. A ty musisz go na siebie nałożyć, uśmiechnąć się sztucznie, spojrzeć prosto w oczy osobie, która cię go wręczyła i wykrztusić to zduszone: ojej, no po prostu, wspaniały sweter, bardzo dziękuję.
Musimy tu postawić wyraźną kropkę i to przepracować. Dlatego, że nazywanie cierpienia prezentem brzmi dla wielu z nas nie tylko dziwnie, ale wręcz, no po prostu toksycznie. To pachnie jakimś tanim, emocjonalnym szantażem.
Zrozumiałe obawy.
Znamy to z historii. Sekty albo chore systemy wmawiały ludziom, że ich ból to coś szlachetnego. Tylko po to, żeby utrzymać ich w permanentnej biedzie i ich kontrolować. Jak te źródła w ogóle bronią się przed zarzutem robienia z ludzi ofiar losu i po prostu romantyzowania bólu?
I bardzo dobrze, że o to pytasz. To konieczne zastrzeżenie. Wykład wyznacza tu bardzo precyzyjną granicę. Tu absolutnie nie chodzi o udawanie, że cierpienie przestaje fizycznie boleć. Nikt nie mówi, że łzy to powód do radosnego śmiechu albo że ból nie jest dewastujący.
Czyli to nie jest wmawianie sobie, że jest super?
Nie, w żadnym wypadku. Nikt nie promuje szukania kłopotów na siłę dla ego. Dlaczego więc autor to w ogóle nazywa darem? Z dwóch, jak sądzę, potężnych powodów.
Zamieniam się w słuch.
Po pierwsze, cierpienie ma niezwykłą, dość brutalną właściwość natychmiastowego zrywania życiowych iluzji. Zmusza do laserowego wręcz skupienia na tym, co naprawdę istotne.
I to jest moment, w którym pojawia się w źródle ten argument, powiedzmy, medyczny. I muszę ci powiedzieć, że dla mnie to był najbardziej poruszający fragment z tych materiałów.
Masz na myśli pacjentów terminalnych?
Dokładnie.
Wykładowca przywołuje bardzo trudne, ale prawdziwe obserwacje dotyczące ludzi, którzy nagle dostają diagnozę śmiertelnej choroby. Czegoś w stylu zaawansowanego raka. Kiedy taki pacjent słyszy: proszę pana, zostało panu pół roku życia, jego perspektywa ewoluuje w ułamku sekundy.
Staje się ostra jak nóż.
Ostra jak skalpel. Z dnia na dzień wszystkie te drobiazgi, które wczoraj go tak potwornie irytowały, na przykład szef w pracy źle na niego spojrzał, czy serial w telewizji miał słabe zakończenie, to po prostu wyparowuje w nicość.
Traci jakiekolwiek racjonalne znaczenie.
Tak, liczy się tylko to, co absolutnie fundamentalne. Z kim chcę spędzić czas, z kim muszę się pogodzić, komu muszę wybaczyć. Cierpienie bezlitośnie zdziera z nas tę warstwę trywialności.
To drastycznie kalibruje naszą optykę życiową. Ale pamiętam z tekstu, że był tu jeszcze taki dość ponury zwrot akcji. Bo mowa była też o tym, co się dzieje z człowiekiem w momencie niespodziewanej remisji.
I to pokazuje, jak słabi jesteśmy. Kiedy śmiertelna choroba nagle wejdzie w stan uśpienia i zagrożenie ustąpi, ci sami pacjenci bardzo często, no cóż, po prostu o tym zapominają.
Wraca to znieczulenie na rzeczywistość.
Kiedy wraca komfort, ta wcześniejsza ostrość spojrzenia rozmywa się. Ci sami ludzie, którzy jeszcze parę miesięcy temu na oddziale chcieli tylko i wyłącznie trzymać za rękę swoje dzieci, po powrocie do pełni sił znowu wszczyniają gigantyczne awantury w domu. Nie wiem o to, kto dziś ma pilota do telewizora.
Albo przeklinają kierowców w korku w drodze z pracy.
Właśnie. Znika po prostu ta potężna presja, która wymuszała skupienie na rzeczach głębszych i ludzki mózg naturalnie dryfuje znowu w stronę błahostek.
Z tego wynika, że to nie sam ból jest darem, to on nim nie jest. Darem jest to wybudzenie z letargu, ta przejrzystość priorytetów. Ale wspomniałaś o jeszcze jednym powodzie, dla którego cierpienie to dar według tych źródeł.
Ten drugi powód to po prostu fakt, że trudności działają jak kwas sprawdzający czystość złota. One testują, gdzie de facto ulokowaliśmy całe nasze bezpieczeństwo.
Czym są te fundamenty, okej?
Jeśli oparłeś wszystko na rozwoju kariery albo tylko na tym, jak dobrze wyglądasz w mediach społecznościowych, no cóż, jeden potężny krach gospodarczy albo diagnoza potrafią to spalić w 24 godziny. Cierpienie ujawnia bezlitości, czy trzymasz się czegoś, czego nikt i nic nie jest w stanie ci odebrać.
Ja powiem ci, że po tym wszystkim zaczynam zupełnie inaczej na to patrzeć. To bardzo jasno tłumaczy, dlaczego na przykład Paweł, siedząc zamknięty w jakiejś wilgotnej, śmierdzącej rzymskiej celi, często pobity, potrafił pisać listy, które aż pękały od wdzięczności. Zamiast zużywać energię na wymyślanie petycji do Senatu z prośbą o jakieś zadośćuczynienie finansowe za pobicie, on widział po prostu świat przez naostrzoną soczewkę. Wolał siedzieć tam i wiedzieć, co jest w życiu ważne.
I to jest właśnie w praktyce zastosowane to najwyższe obywatelstwo, o którym rozmawiamy od samego początku. Widzisz, że to nie jest teoria tylko dla ludzi o słabych nerwach. To spójny, głęboki system przetrwania w chaotycznym świecie.
Składając to wszystko, co omówiliśmy dzisiaj w jedną zwartą układankę, mamy tu obraz niesamowicie wymagającego, ale, wiesz, dającego taką autentyczną wolność stylu życia. Z jednej strony ta nasza konstytucja. I przyjęcie jej tak głęboko, że nie potrzebujemy tego bata, tych ukrytych fotoradarów, postępujesz właściwie, bo po prostu jesteś obywatelem tego wyższego rzędu. Z drugiej strony ta bolesna umiejętność zaakceptowania tego brzydkiego swetra cierpienia, bez romantyzowania go. Świadomość, że on oddziera nas z iluzji. No i oczywiście świadomość, że jesteśmy, no, częścią większego rzymskiego szyku, który ma nas ochronić.
A to z kolei prowadzi nas do sedna tego wykładu. Podsumowując, dr Harmon używa tam takiego świetnego określenia w języku angielskim messy community.
Taka zagracona, pełna nieładu społeczność.
Społeczność pełna ludzkich tarć, brudne, niecukierkowe relacje. Przecież bądźmy szczerzy, znoszenie innych na co dzień jest niezwykle wyczerpujące.
O tak, ludzie bywają trudni, potrafią zranić, zawieść pokładane w nich nadzieje.
Pewnie, że tak. Znacznie łatwiej jest zamknąć drzwi od własnego pokoju, odciąć się, usiąść z kubkiem kawy, włączyć inspirujący podcast religijny i nie brudzić sobie rąk tym międzyludzkim bałaganem.
Ale jeśli to zrobimy, w świetle tego, co powiedzieliśmy.
Mój sąsiad z rzymskiego szyku może cię irytować tym, jak głośno przeżuwa jedzenie, a jego tarcza może być pokrzywiona, ale na polu bitwy on tam stoi, dla ciebie. I to on chroni twoje życie, a ty jego.
To niesamowita puenta. Teksty starożytne potrafią czasem tak bardzo bezbłędnie zdiagnozować kondycję naszego na wskroś współczesnego serca. Ale ze wszystkich tych dzisiejszych rozważań, z tych wątków i dygresji uderzyła mnie w tym wykładzie najbardziej ta, no, potężna ambiwalencja w historii o pacjentach szpitali, o tych osobach onkologicznych w remisji.
Tak, to daje bardzo mocno do myślenia.
Bo z jednej strony potrafimy odnaleźć miłość w obliczu mroku, a z drugiej jesteśmy tak strasznie ułomni, że wraz z nadejściem wygody tracimy to na powrót. I to właśnie rodzi pytanie, z którym chciałbym, byśmy wszyscy dzisiaj pozostali, po prostu we własnych głowach. Skoro wiemy na pewno, że stabilizacja i bezpieczeństwo bardzo często, naturalnie wręcz, sprawiają, że tak łatwo powracamy do przejmowania się najgorszymi błahostkami w życiu.
Mm-hmm.
Jak możemy na co dzień utrzymać tę niesamowitą, czystą jak szkło tę, laserową ostrość priorytetów prawdziwego obywatela nieba, no tak absolutnie nie potrzebując do tego jakiejś przerażającej, źwieciowej tragedii, która by nas do tego zmuszała? I może tu leży właśnie odpowiedź. Dlaczego wtedy, dawno temu, apostoł Paweł zachował w milczeniu kartę wyjścia z więzienia i pozwoliłby go, no, niemal skatowano? Wiedział, że jeśli to przetrwa, nie używając swoich przywilejów, społeczność już zawsze patrząc na niego, będzie pamiętać, co ma wieczne znaczenie. I po prostu nikt nie będzie musiał czekać na wybudzenie przez śmiertelną diagnozę.